Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, nasz trójjedyny Boże, dziękujemy, że możemy dzisiaj do Ciebie przyjść, że możemy dzisiaj koncentrować się na Twoim Słowie, na rozważać to, kim jesteś, co czynisz w naszym życiu. Panie, prosimy Cię, byś dzisiaj pozwolił nam lepiej zrozumieć to całe podejście, Twoje podejście do nas, to jak, Panie, zależy Tobie, by uzdrawiać nas całych od wnętrza, Panie. Prosimy, byś dzisiaj sprawił, abyśmy nabrali też właściwej perspektywy na nasze życie, na kolejne dni. Byśmy, Panie, też zechcieli, byś Ty nam, Panie, nas prowadził ku dojrzałości, ku odpowiedzialności, tak abyśmy Ciebie chwalili. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen. Słuchajcie, w Księdze Przypowieści Salomona czytamy, tutaj cytat za Biblią Tysiąclecia: radość serca wychodzi na zdrowie, lecz duch przygnębiony wysusza kości. Czyli serce, które się raduje, sprawia zdrowie, lecz duch, kiedy duch jest przygnębiony, on sprawia w nas chorobę. I ostatnio, słuchajcie, we WST, jakiś trochę ponad tydzień temu, mieliśmy konferencję dotyczącą zdrowia, ogólnie zdrowia. I dzisiaj chciałbym właśnie odnieść się do tego zagadnienia. Temat dzisiejszego kazania to jest choroba i zdrowie. Choroba i zdrowie. Słuchajcie, jest to na pewno bardzo istotny temat dla ewangelicznych chrześcijan. Bardzo często też obecnie ewangeliczni chrześcijanie wliczają tak zwaną służbę uzdrowienia w codzienność chrześcijańskich praktyk. I dzisiaj na pewno są też takie podejścia do sprawy choroby, zdrowia, czy że do Boga w ogóle, że skoro Bóg jest dobry, skoro nasz Bóg jest dobry, to powinien wręcz nas uzdrawiać. Dzisiaj naprawdę w wielu kościołach jest takie podejście, nie? Chrześcijanie oczekują wręcz, że Bóg będzie ich uzdrawiał, że niektóre środowiska twierdzą, chrześcijańskie środowiska twierdzą, że w normalnych okolicznościach zawsze, kiedy spełnimy odpowiednie warunki, na przykład wyznamy grzech, to powinno nadejść uzdrowienie. I powiem Wam szczerze, że mi się wydaje, że nawet w tych niektórych właśnie kościołach to nauczanie można by podsumować, że Bóg jest nam winien. Bóg jest nam winien zdrowie. Bóg jest nam winien uzdrowienie. Jednak, słuchajcie, temat chorób fizycznych, jest bardziej złożony. I tutaj też pojawiło się kilka ciekawych uwag podczas tej konferencji. Postaram się z Wami też podzielić niektórymi z nich. Później przejdziemy też do fragmentów Pisma. Także zobaczcie, temat chorób i cierpienia jest ogólnie dosyć złożony. Socjologowie medycyny, bo jest w ogóle taka gałąź nauki, bardzo jeszcze nierozwinięta w naszym kraju, rozwinięta bardziej na Zachodzie, w Stanach. Socjologowie medycyny, słuchajcie, dostrzegają pozytywne aspekty ludzkiego cierpienia. Może nas to dziwić, nie? Że jak to może być, że cierpienie może się wiązać ze szczęściem, cierpienie może się wiązać z czymś pozytywnym, ale właśnie socjologia dzisiaj już to dostrzega. Niektórzy nawet stawiają tezy, że bez cierpienia nie byłoby możliwości, gdybyśmy nie cierpieli, to nie mielibyśmy z drugiej strony możliwości przeżywania szczęścia. Nie wiem, czy ta teza jest do końca prawdziwa, no bo jako chrześcijanie jednak eschatologicznie oczekujemy wyzwolenia ze skażonego ciała, wyzwolenia z cierpienia, wyzwolenia z chorób. Oczekujemy właśnie tego zmartwychwstania ciał do innego życia. Jednak prawdą jest też to, że obecnie, słuchajcie, w tym doczesnym czasie nie ma na świecie ludzi, którzy nie cierpią. Każdy z nas doświadcza tego i właśnie w oparciu o takie oddolne badania socjologia stwierdza, że bez cierpienia, bez doświadczania bólu i chorób nie bylibyśmy chyba w stanie docenić szczęścia. Nie bylibyśmy w stanie docenić właśnie przeciwnego stanu. Właśnie socjologowie medycyny dostrzegają pewną powagę, złożoność samego problemu, jakim jest choroba i związane z nią cierpienie. Słuchajcie, dziś wielu lekarzy, też w naszym kraju, podchodzą do człowieka w sposób taki mechanistyczny. Dzisiaj wielu lekarzy podchodzi do ludzi niczym do maszyny. Coś się zepsuło, trzeba to naprawić. Coś się zepsuło, trzeba to naprawić. Słuchajcie, ktoś z naukowców, współczesnych naukowców, porównał wielu współczesnych lekarzy do hydraulików. Dlaczego? No właśnie, kim jest hydraulik? Hydraulik to jest ktoś, kto jak pęknie rura, przychodzi, ją zalepia, nie wiem, wymienia, nie wiem, wkłada mufę, nie, wycina kawałek rury, wkłada mufę, nie mając zbytnie na uwadze całości systemu, nie, całego pionu czy cokolwiek, nie. Nie ma po prostu takiego podejścia holistycznego do tego problemu. I wydaje się, że właśnie dzisiaj bardzo wielu lekarzy w bardzo podobny sposób podchodzi do człowieka, nie? W sposób mechanistyczny, tak jak hydraulicy, nie? Zepsuło się coś, no to trzeba ten odcinek wyciąć i wymienić, albo zalepić, prawda? I wszystko ma działać tak jak dawniej. Widzicie, tu jest duża różnica, bo niektórzy lekarze tak zwanej starej daty potrafili zainteresować się całym kontekstem człowieka. I właśnie na konferencji jedna pani socjolog z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie powiedziała taką ciekawą anegdotę. Kiedyś właśnie była taka historia, że pani przyszła baba do doktora, jak to się mówi, przyszła pewna pani do doktora z strasznym bólem, z jakimś strasznym bólem chyba głowy, o ile dobrze pamiętam. I ciekawe jest to, że lekarz zapytał jej, nie szukał właśnie tej takiej przyczyny technicznej, ale zapytał, co się stało w domu ubiegłego dnia, co się stało w przeddzień tej wizyty. No i wtedy pani się przyznała, że okazało się, że mąż znowu przyszedł do domu kompletnie pijany. I no to jest ciekawe, że lekarze potrafią powiązać otoczenie, potrafią powiązać całość życia ludzkiego z tym, co dolega fizycznie. Poza konferencją też słyszałem inną anegdotę, bo ostatnio też w drodze do Belgii rozmawialiśmy trochę o tej konferencji i tam słyszałem też ciekawą anegdotę związaną właśnie z takim holistycznym podejściem do człowieka. Była taka pewna pani doktor, która wierzyła w moc medycyny homeopatycznej. I słuchajcie, jej wiara, można powiedzieć, jej nastawienie było tak pewne i tak duże, że potrafiła wręcz tym swoim zdecydowaniem wpłynąć na pozytywne wyniki leczenia własnych dzieci. Czyli to już pokoleniowo, właśnie takie podejście holistyczne miało pokoleniowe takie przełożenie, że ta pani, dlatego że była pewna tego... Wiecie, no czym tak naprawdę, czym jest homeopatia? No to jest podawaniem placebo, prawda? Tam nic nie ma tak naprawdę. To jest tak wypłukane, wszystkie te... Nie wiem, może ta tabletka ma jedynie pamięć wody, w cudzysłowie, ale wiecie, no to jest to nastawienie właśnie... Chciałbym wam zwrócić uwagę na ten aspekt psychiczny, na ten aspekt psychologiczny nastawienia do choroby. Nie? Tak jak właśnie pijaństwo męża może wpłynąć źle na stan fizyczny żony, tak też duża wiara jednej lekarki może spowodować uzdrowienie jej dzieci. Także zobaczcie, te dzieci jej ufały, ona wlewała w ich umysły, można powiedzieć, zdrowie. Pewnie, kiedy słyszymy takie rzeczy, podchodzimy do nich z dużą rezerwą, nieufnością. Oczywiście homeopatia to ściema, prawda? Pewnie nic tam nie ma, co by miało uleczyć. Ale pytanie o to właśnie, czy coś jest w nas, czy coś jest w nas samych, co by miało uleczyć. Czy nie wytwarzamy pewnych stanów naszego ciała naszą wiarą? Prawdą jest to, co mówi przypowieści właśnie 17:22. Radość serca wychodzi na zdrowie, lecz duch przygnębiony wysusza kości. Słuchajcie, rozwiązanie problemu fizycznego naszego cierpienia, naszych chorób, nie zawsze pochodzi ze sfery ciała. Czasami tak, ale nie zawsze. Chyba nie muszę Was długo przekonywać, że często nasze ciała reagują na problemy psychiczne albo na problemy psychologiczne. Niektóre nasze choroby rzeczywiście są wynikiem zaburzeń, nie wiem, chemicznych, jakichś defektów fizycznych. Po prostu nasze ciała się psują, można powiedzieć. Ale ogólnie rzecz biorąc, choroby są bardziej złożone. I dzisiaj właśnie chcę położyć nacisk na ten holistyczny, na ten całościowy obraz chorób. Słuchajcie, są znane przykłady kobiet, które umierają z powodu niewielkich przypadłości niedługo po tym, jak umierają ich mężowie. Nie? Często tak jest, że jak już żyli ze sobą długo, jeśli to była w miarę dobra rodzina, byli w sobie zakochani i tak dalej, to niedługo po śmierci męża kobieta po prostu też umiera. I to czasami na naprawdę banalne choroby, można by powiedzieć. Są też przykłady ludzi, którzy mają ciężkie choroby i potrafią z nich wspaniale wyjść. Ja znam człowieka, który miał bardzo rozległy wylew i swoją siłą woli, zaparciem, konsekwencją bardzo dobrze naprawdę z tego wyszedł. Pewnie, że słychać gdzieś tam troszkę zaburzenia mowy, niewielkie, ale po prostu lekarze nawet powiedzieli, że ze względu na powagę, na ten stan choroby, no to jest cud, można by powiedzieć, to jest cud. Z drugiej strony znam też przykłady ludzi, którzy z powodu o wiele mniejszych rzeczy po prostu umierają. Umierają. Też jest na przykład jakieś mniejsze wylewy. W przypadku mojej babci tak było, że miała niezbyt duży wylew. To jest taki wylew, z którego większość ludzi prawdopodobnie by wyszła. Natomiast to, co powiedziała lekarka, to jest to, że no właśnie nie widziała tej chęci walki, woli życia. Widzicie, no są pacjenci, którzy może nie mają już po co żyć, nie mają dla kogo żyć w swoim kontekście. Może ich kontekst był niezmiernie trudny, przepełniony bólem psychicznym i emocjonalnym. Więc tacy chorzy czasami wybierają poddanie się chorobie i wolą po prostu odejść. Także widzicie, chciałbym Wam zwrócić uwagę, że w chorobie jest coś znaczącego, coś bardzo ważnego w kwestii samej wiary, w kwestii samego nastawienia psychicznego chorego. Kiedy w ogóle studiujemy przykłady uzdrowień dokonywanych przez Jezusa w Ewangeliach, w bardzo wielu przypadkach uderza fakt, że uzdrawianemu potrzebna była co? Wiara. Nie? Wiara. Nie chodziło tylko o to, moim zdaniem, że uzdrawianemu potrzebna było ufanie Jezusowi, to na pewno też, ale też prawdopodobnie ta umysłowa, duchowa akceptacja mocy uzdrowiciela, właśnie, że dzięki niemu może on powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Jest taki anglikański lekarz o nazwisku Howard, który właśnie stwierdza, że wiara też potrzebna do uzdrowienia, to jest ta wiara, to jest ta akceptacja mocy uzdrowiciela, to jest zawierzenie, to jest tak jak zawierzenie, nie wiem, placebo, to jest tak jak zawierzenie homeopatii poniekąd, że dzięki temu może powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Widzicie, uzdrowiciel, takim jakim był Jezus, dawał chorym wiarę, dawał mocne przekonanie tego, że mogą być uzdrowieni. I oczywiście tu jest coś więcej, to jest Bóg, który ma moc, ale mi się wydaje, że kiedy Jezus uzdrawia, to uzdrawia nie tylko. Jezus nie jest hydraulikiem, słuchajcie, że jemu chodzi, poczytajcie sobie jeszcze raz te opowiadania, jemu nie tylko chodzi o wymianę kawałka pękniętej rury, nie wiem, jakiegoś zatarcia, jakiegoś złamania, jakiegoś defektu, ale jemu chodzi o coś więcej, jemu chodzi o ogólne zaufanie, o takie całościowe oddanie się, o ufność, o akceptację Bożej mocy. Jezus często mówi co? Ja cię uzdrowiłem? Nie. Wiara twoja cię uzdrowiła. Wiara twoja cię uzdrowiła. Zatem bardzo ważny w kwestii chorób jest ten aspekt psychologiczny, aspekt umysłowy, kiedy myślimy o chorobach. Także moim zdaniem chodzi nie tylko o fizyczne, ale duchowe, może też psychiczne uzdrowienie. Jest też bardzo ciekawy brytyjski biolog, nie wiem, czy ktoś o nim słyszał, Rupert Sheldrake. Polecam, chyba jedna z książek jest po polsku, ale po angielsku napisał książkę pod tytułem The Science Delusion. The Science Delusion. I stwierdza on w oparciu o badania przeprowadzone na pacjentach, którym podawano tylko i wyłącznie placebo. Właśnie Sheldrake mówi, pokazując jakby bankructwo zachodniej medycyny, pokazuje, że zdrowie i choroba nie zależą tylko od fizyki i chemii, ale od przekonań, od nadziei człowieka, od jego relacji osobowych, wręcz od wiary człowieka, od religijnej wiary człowieka. Także to jest człowiek, który oczywiście nie jest związany zbytnio z chrześcijaństwem, o ile się orientuje, ale to jest człowiek, który w oparciu właśnie o empiryczne badania stwierdził właśnie coś takiego, że za zdrowiem człowieka nie tylko stoi fizyka i chemia, lecz także jego przekonania, jego wiara religijna, jego nadzieje i relacje osobowe. A zatem można by wnioskować, że w chrześcijańskim kontekście, słuchajcie, wiara potrzebna do uzdrowienia ma wymiar też tego nastawienia psychicznego i też jakości relacji z innymi ludźmi. I to też jest tak, że bez poczucia bezpieczeństwa, słuchajcie, kobieta może zachorować, tak jak wam mówiłem, przyszła baba do lekarza z bólem. Dlaczego? No bo właśnie mąż nie stworzył jej poczucia bezpieczeństwa w domu. Mężczyzna też może zachorować przez postępowanie kobiety, przez to, jaka ona względem niego jest. Jeszcze jedna rzecz, o której wam powiem w odniesieniu do tej konferencji. W historii ostatnich dwóch wieków, to też warto tak pamiętać o chorobie, w historii ostatnich dwóch wieków zaszła bardzo ciekawa zmiana w podejściu do chorób ludzi, którzy uważają się za chrześcijan. Dziś, tak jak już wspomniałem we wstępie, chcemy szybko zdrowieć, prawda? Bach, 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 niech Jezus załatwi swoje, niech nam wymieni tą zepsutą rurę i będzie z nami wszystko w porządku, nie? Chcemy po prostu zdrowia, nie? My chcemy zdrowia... Nie będę kończył tego zdania, bo mi się od razu hymn jeden skojarzył kościelny, ale to w innym kontekście może... My chcemy po prostu zdrowia, chcemy szybko zdrowieć, chcemy być uśmiechnięci, szczęśliwi, chcemy być greckimi bogami. Chcemy szybko zamienić nową, starą, zepsutą rzecz na nową. No jeśli nam spadnie nasz ulubiony telefon na ziemię, już nic się nie da z nim zrobić, wyrzucamy go, kupujemy nowy. I tak samo trochę mamy nastawienie do naszego zdrowia. Najlepiej jakby to szybko wszystko wymienić, jakby Jezus teraz nas uzdrowił, ciach... Idziemy dalej, prawda? Na konferencji we WST mieliśmy ciekawa rzecz, mieliśmy historyka, doktora historii z IPN-u wrocławskiego tutaj. Powiedział bardzo ciekawy wykład na temat literatury mirakularnej w XVIII wieku, czyli literatury odnoszącej się do uzdrowień w XVIII wieku. I wydaje mi się, że w oparciu też o ten wykład bardzo ciekawie można było zobaczyć, jak to nastawienie chrześcijan do choroby się bardzo, bardzo zmieniło przez ostatnie dwa wieki. Dawniej pisano poematy, pisano rozprawy teologiczne, pisano kazania właśnie na temat tego, jak choroba może być pozytywną rzeczą w życiu człowieka wierzącego. Nie możecie dzisiaj z niedowierzaniem i z zaskoczeniem słuchać czegoś takiego, ale rzeczywiście kiedyś chrześcijanie mówili kazania o tym, że choroba może być uzdrowieniem duszy na przykład, że choroba, cierpienie mogą być dobrem dla osoby wierzącej. Bo co? Bo choroba nas może zbliżać do Boga. Często tak jest też, że ludzie mówią o swoich doświadczeniach nawrócenia właśnie w kontekście chorób. Nie? Tak jak żyli w zdrowiu, w sile, czuli się niczym greccy bogowie, nie potrzebowali Boga, ale Bóg właśnie dotykając ich ciała skruszył ich ducha, można powiedzieć. Także dwa wieki temu to było oczywiste, że choroba może zbliżać do Boga, może pomóc docenić cierpienia Chrystusa. Jeśli cierpimy, Możemy sobie wyobrazić cierpienia, jakie Chrystus przeszedł za nas, kiedy był za nas wydany. Ogólnie choroba może pomóc w procesie uświęcenia i może pomóc w ogóle wskazać na rzeczy naprawdę istotne w naszym życiu. Nie? Wystarczy, że właśnie zachorujemy na coś, na jakąś małą przypadłość, już nas to męczy i się zastanawiamy, co tak naprawdę jest istotne w tym życiu, co jest ważne. Także choroba może nam pomóc być jak Chrystus. Choroba może pomóc w uzdrowieniu naszej duszy. Ale czy dzisiaj właśnie ktoś w to jeszcze wierzy? Słuchajcie, jest ciekawy fragment w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Sama końcówka tego rozdziału. Posłuchajcie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest to łaska u Boga. I teraz się zaczyna to. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. I teraz to jest chyba ważny werset, to jest odniesienie do Izajasza 53. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce, tak naprawdę dosłownie, to jest jego rany, uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. To jest ciekawe, ten końcówka wersetu 24 bardzo często jest rozumiana jako taki główny, jeden z głównych dowodów na to, że Chrystusowi chodzi o uzdrawianie nas, o to fizyczne uzdrawianie przede wszystkim. Jego rany nas uleczyły, jego rany nas, zobaczcie, Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruszał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Jego rany uleczyły was. Bardzo ciekawa wypowiedź. Kilka rzeczy można z tej wypowiedzi tutaj zauważyć. Przede wszystkim, po pierwsze, Piotr mówi, że Chrystus jest dla nas przykładem. I używa tutaj takiego słowa, które się pojawia w Nowym Testamencie bodajże raz. Tak zwane hapax legomenon, czyli coś, co się pojawia raz. Grecki tutaj właśnie używa tego słowa hypogramos. Chrystus jest naszym hypogramosem. Chrystus jest naszym hypogramosem. I hypogramos to było takie narzędzie, które pomagało uczyć się liter alfabetu. Litery były zapisywane na hypogramosie, a uczeń miał je obok kopiować. Nie? Więc kiedy Piotr mówi, że Chrystus jest waszym hypogramosem, to znaczy, że mamy go kopiować. Mamy być tacy jak on. Jesteśmy powołani właśnie do uczenia się Chrystusa. Jesteśmy powołani do tego, by uczyć się tego chrześcijańskiego abecadła przez co? Przez właśnie podobne znoszenie cierpień jak on. Przez podobne znoszenie cierpienia jak on. Przez to kopiowanie raz po raz wiernego i cierpliwego cierpienia Jezusa. Dalej, co czytamy tutaj u Piotra, to jest to, że Jezus w swoich cierpieniach udawał się w bliskość Boga. Wtedy szczególnie właśnie zbliżał się do Boga. Często się mówi, że jeśli trwoga, to do Boga, no to jest prawdziwe. To jest poniekąd prawdziwe, bo już mówiłem o tym, że kiedy jest z nami dobrze, kiedy wszystko w naszym życiu fajnie idzie, no to wtedy chyba działa tutaj ten werset z 8 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, który mówi, że jak już wejdziemy do ziemi, jak już się nam zacznie powodzić, to jest bardzo łatwo zapomnieć o Bogu. Nie? Nasze ręce to sprawiły, nasze ręce nam zgotowały to wszystko, co mamy. Więc w cierpieniach Jezus udawał się do Boga. W modlitwach, słuchajcie, zdawał się na sprawiedliwe sądy Boże. Nie? Chrystus mógł się modlić o uzdrowienie, a modlił się nawet, żeby jeśli to możliwe, Boże, żeby ten kielich mi ominął, żebym tego cierpienia nie doznał, ale kiedy zrozumiał, że to cierpienie ma nadejść, też poddał się Bożej woli. Apostoł Paweł mówi, że w sprawie swojego zdrowia cierpią na jakąś chorobę, nie wiadomo o co chodzi. Niektórzy mówią, że chodziło o oczy, jakąś chorobę oczu. Paweł mówił, że modlił się trzy razy, trzykrotnie. I teraz nie wiadomo, czy chodzi o dosłowne trzy, czy po prostu o pełnię razy. Paweł się modlił wystarczającą ilość razy. I Bóg mu powiedział co? Dosyć masz, jeśli masz moją łaskę. Tak? A to jest po to, ten cierń jest po to, aby nauczyć się pokory wobec wielu objawień, które masz. Także nawet Paweł w pewnym momencie odpuścił. Ale myślę, że najważniejszy w tym fragmencie to jest właśnie to stwierdzenie. Jego sińce was uleczyły. Jego sińce nas uleczyły. I co to znaczy? Tutaj mamy tutaj cytat z Izajasza 53 rozdziału. Ten fragment, który jest czytany często też w kontekście Wielkanocy, w kontekście cierpień Jezusa. Oczywiście bardzo wielu współczesnych chrześcijan rozumie to jako moc Chrystusa do fizycznego uzdrawiania nas. I oczywiście Bóg bez wątpienia taką moc ma. Ale nawet sama struktura, słuchajcie, tego jednego 24 wersetu wyjawia, że sednem tak naprawdę działania Chrystusa jest coś innego. Mamy tutaj taki mini chiazm w tym wersecie. Punkt A to jest: On nasze grzechy poniósł na drzewo. Później punkt B to jest: abyśmy umarli grzechom. Punkt B prim, czyli paralelizm z punktem B, to jest: abyśmy żyli dla sprawiedliwości. I punkt A prim, czyli paralelizm z punktem A: Jego rany uleczyły was. Jego rany. On nasze grzechy poniósł na drzewo, Jego rany uleczyły was. Także zobaczcie, co jest sednem tak naprawdę. Czy sednem jest uzdrowienie fizyczne? Wydaje mi się, że nie. Przede wszystkim tutaj Piotr stara się pokazać, że śmierć Jezusa sprawiła, że możemy żyć dla sprawiedliwości, że umarliśmy grzechom i możemy żyć dla sprawiedliwości. To jest ten centralny punkt chiazmu. I właśnie Jezus po to poniósł grzech na drzewo, abyśmy umarli z Nim dla grzechu i zmartwychwstali z Nim dla sprawiedliwości. A zatem słuchajcie, ta rana, to znaczy ten sens uzdrowienia, to co robi Chrystus przede wszystkim z nami, to jest Jego rany uleczają nas, uleczają tak naprawdę naszą największą ranę, jaką jest rana grzechu, jaką jest grzech w naszym życiu. To jest grzech, który w praktyce sprawia, że jesteśmy chorzy. W Izajasza 53:11 czytamy, że pokorny sługa wielu usprawiedliwi, ponieważ poniesie ich nieprawości. A zatem słuchajcie, w uzdrowieniu, w uzdrawianiu Chrystusa nas chodzi przede wszystkim o wyzwolenie z grzechu, o uleczenie nas z grzechu. I to jest bardzo ważne. Słuchajcie, ja źle mnie nie zrozumcie przypadkiem, że ja teraz twierdzę, że Chrystus nie uzdrawia fizycznie. Nie, ale wydaje mi się, że za tym uzdrowieniem fizycznym leży coś o wiele, wiele poważniejszego, coś o wiele bardziej ważnego dla nas. Właśnie to uzdrowienie z naszych grzechów. Słuchajcie, w tym roku z dziećmi na katechezie omawialiśmy przypadek opisany w Ewangeliach. Przypadek z paralityka, przypadek człowieka chromego, który nie mógł chodzić. Pamiętacie, czterech przyjaciół przynosi go do Jezusa, nie mogą się do niego dobić, bo tłum tak bardzo napiera, jest taki ścisk i oni co, wchodzą na dach i spuszczają tego chorego przez dach. No i Jezus mówi: twoja wiara, czy wiara tutaj cię uzdrowiła, tak? Nie. Odpuszczam ci twoje grzechy, tak? To jest ten fragment. Jezus powiedział do niego: odpuszczam ci twoje grzechy, nie? I wtedy Żydzi się oburzyli i powiedzieli co? No jak ten może tak bluźnić, nie? On mówi, no, że Syn Człowieczy, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczania grzechów, więc mówię do ciebie, weź to łoże i wstań, nie? I teraz zadałem dzieciom pytanie: co jest Co jest łatwiej rzec choremu? Twoje grzechy są twoje grzechy są przebaczone, czy łatwiej jest uzdrowić? Co jest łatwiej, dzieci? No na początku wszystkie powiedziały, że o wiele prościej jest powiedzieć, przebaczone są grzechy twoje. Nie, no ale zobaczcie, gdybym ja wam powiedział, przebaczone są grzechy wasze, to co by to zmieniło w waszym życiu? Nie, czy ja mam moc przebaczać wam grzechy? Czy ja mam moc dotknąć tej rany grzechu, która jest w was? No oczywiście, że nie. I żeśmy właśnie to kilka razy omawiali z dziećmi i dzieci już wiedzą, że o wiele trudniej jest przebaczyć komuś grzechy niż uzdrowić kogoś. Nie, może to się wydaje takie paradoksalne, ale rzeczywiście jest o wiele trudniej przebaczyć komuś grzech niż uzdrowić. Jezus sprawia, słuchajcie, przede wszystkim, że jest z nami dobrze w tym najgłębszym sensie. On leczy nas od wewnątrz. On leczy nas całościowo, holistycznie. On, słuchajcie, nie jest hydraulikiem, który chce wymienić kawałek pękniętej rury, kawałek przeciekającej rury. On tak naprawdę dokonuje w nas dzieła od wewnątrz. On przede wszystkim leczy nasz grzech. On sprawia po prostu, że z naszym sercem, z naszą psychiką powinno być coraz lepiej, ja bym powiedział. Jeśli się Jemu poddajemy, jeśli w Niego wierzymy właśnie, że ma tą moc do uzdrowienia, to coraz lepiej z nami powinno być, nawet w myśleniu, w postępowaniu, o ile się Jemu poddajemy. Ale oczywiście Bóg leczy nas także od zewnątrz, leczy nasze ciała. Psalm 103 w trzecim wersecie stwierdza, on odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy choroby twoje, ale ten psalm też się fajnie zaczyna. Błogosław duszo moja Panu. Czyli znowu to dusza musi być najpierw zdrowa. Mówi się dzisiaj w zdrowym ciele zdrowy duch, ale Biblia to trochę znowu odwraca i mówi, kiedy z duszą jest w porządku, to z ciałem też zaczyna być w porządku. Mateusza, słuchajcie, to jest ciekawe, że odniosłem się do Piotra, 1 Piotra 2, Mateusza w 8 rozdziale, wersecie 17, też cytuje Izajasza w trochę innym kontekście niż Piotra. Tam było choroby nasze poniósł i właśnie u Mateusza to się pojawia w kontekście tego, że Jezus wypędza duchy słowem i uzdrawia wszystkich, którzy się źle mieli. Także Chrystus okazuje się uzdrowicielem wielu i po swoim zmartwychwstaniu też pozostaje uzdrowicielem wielu. Czyli uzdrawia nadal, Chrystus nadal uzdrawia choroby, ale znowu, nie myślmy, że Chrystusowi chodzi tylko o to, byśmy byli greckimi bogami, herosami, z którymi wszystko jest dobrze, którzy nie cierpią, którzy są zawsze zdrowi, uśmiechnięci. Pamiętacie, co mówi Psalm 73? Że często paradoksem naszego życia jest to, że kiedy patrzymy na niewierzących, to oni są zdrowi, nie? Zdrowe ich i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają, więc to oni są jak greccy bogowie, jak herosi, uśmiechnięci, z pięknymi, prostymi zębami, z pięknymi goleniami, z pięknie zbudowaną torsem, klatką, bicepsami i tak dalej. To oni są tymi wspaniałymi ludźmi, za którymi się oglądamy i których wielbimy. Wydaje mi się, że Chrystusowi chodzi przede wszystkim o nasze dusze. Chrystusowi przede wszystkim chodzi o nasze serca. Nie mówię, że o ciała nie, ale zobaczcie, gdyby w naszym chrześcijańskim życiu tylko chodziło o zdrowie i krzepkie ciało, to mówiąc łagodnie, bylibyśmy naprawdę w naszym podejściu trochę infantylni. Bylibyśmy naprawdę dziecinni. Chrystusowi chodzi zawsze o całość. I zobaczcie, naszym celem jest to, żebyśmy za jakiś czas pozostawili te nasze ciała w nadziei tego, że otrzymamy nowe ciała, zmartwychwstałe ciała, które będą trochę inne, które będą podobne do tych, ale które będą też trochę inne. Także zobaczcie, Chrystus w swoim podejściu do nas traktuje nas jako całość. Chrystus chce, żebyśmy byli uzdrowieni w właściwej kolejności. Chrystus chce dla nas coś o wiele, wiele więcej niż naprawienie pękniętej rury. Tak naprawdę zależy Mu na was całych, zależy mu na waszym sercu, waszym oddaniu, zależy mu na tym, żebyście nie grzeszyli, żebyście nie, no żebyście żyli dla Boga, tak jak On. Zobaczcie, wielu z was, już kończąc, prosi Kościół o modlitwy, o zdrowie dla siebie i swoich bliskich. I oczywiście to dobrze, że tak robicie, bo modlitwy są też pewną retoryką, są pewnym przekonywaniem siebie i innych, są pewnym budowaniem ufności. Chrystus pozostaje Panem nad nami wszystkimi i może zgodnie ze swoją wolą uzdrowić, kogo chce. Ale wydaje mi się, że to, co wam dzisiaj powiedziałem o tym holistycznym podejściu, wymaga od nas trochę takiej zmiany w myśleniu, w naszym nastawieniu. Wydaje mi się, że to, co wam powiedziałem, wzywa nas wszystkich do większej odpowiedzialności w sprawie naszych chorób. Większej odpowiedzialności w sprawie naszych chorób. Z jednej strony warto by pamiętać to, co powiedział ten historyk z IPN-u, o tym, co jeszcze chrześcijanie 2 wieki temu pamiętali, że choroby mogą nas w bardzo dobry sposób zbliżać do Boga. Oczywiście nie jesteśmy sadomaso i nie będziemy sobie sami zadawali tych chorób i cierpień, bo to też nie o to chodzi w chrześcijańskim życiu. Luther zawsze mówił, że nie nakładaj na siebie sam krzyża, o ile Bóg na ciebie go nie nałoży. Ale zobaczcie, pewna odpowiedzialność w naszym życiu polega na tym, żebyśmy z jednej strony z ufnością podeszli do Boga, z drugiej strony powinniśmy pamiętać, że choroba ma ten wymiar holistyczny i wydaje mi się, że nasza odpowiedzialność polega na przykład na tym, żebyśmy pamiętali, że choroby w naszym życiu, różne przypadłości cielesne nie dotyczą tylko naszego ciała i procesów fizyczno-chemicznych w nim zachodzących, lecz także naszych stanów wewnętrznych. Zobaczcie, i to jest prawda, ta prawda, którą niestety, ale niektórzy wyakcentowują zbyt mocno, ale dla nas to pozostaje prawda, że czasem chorujemy, słuchajcie, bo prowadzimy nieporządny, grzeszny styl życia. Czasami nasze ciała chorują, ponieważ prowadzimy nieporządny, grzeszny styl życia. Czyli robimy coś na przykład naszemu ciału, co się Bogu nie podoba. I wówczas możemy zachorować. Choroba może być właśnie tego konsekwencją. Czasem sprawiamy, słuchajcie, w naszych grzechach, w naszych błędach, że inni chorują przez nas. Mąż może sprawić, że kobieta popadnie w depresję, a przez to i w chorobę fizyczną, na przykład gdy mąż nie troszczy się o nią należycie, gdy nie zapewnia jej poczucia bezpieczeństwa, gdy żyje w taki sposób, że właśnie wyciąga jej wszelkie poczucie bezpieczeństwa spod stóp, nie wiem, popadając w jakieś horrendalne długi i tak dalej, to jest naprawdę dewastujące dla tej drugiej osoby. Także czasem popadamy, zobaczcie, w chorobę przez co? Przez stres, przez obciążenie psychiczne, przez to, że się martwimy nadmiernie o jakąś rzecz. Mamy niepokój ducha, ogarnia nas zwątpienie i to wszystko się odbija, słuchajcie, na naszym ciele. Także chciałbym was tutaj zachęcić, byście prosząc o modlitwę o uzdrowienie, zastanawiali się nad całością swojego stanu, nie? Nad własną też odpowiedzialnością w kontekście choroby. Rolą Jezusa nie jest naprawić waszą przeciekającą rurę, ale zmienić was całych na swój obraz. Rolą Jezusa jest uzdrowić waszego ducha, uzdrowić wasze grzechy, a potem może i ciało. I prawdopodobnie mi się wydaje, że w tej kolejności. Jest też chyba inny wymiar odpowiedzialności w waszych chorobach. Jest taki dziwny fragment, słuchajcie. Jest taki dziwny fragment. Dużo mówimy o uzdrowieniach i tak dalej. Modlimy się ciągle o to. Jest taki dziwny fragment w Nowym Testamencie, w liście Jakuba. Mówiący o czym? O namaszczeniu oliwą. Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Słuchajcie, my to kiedyś żeśmy praktykowali, nie wiem, 10 lat temu, 11 lat temu. Kiedy to było, Marek? Dawno, dawno temu. Słuchajcie, ale to też jest wasza odpowiedzialność. Jeśli Jeśli chcecie czasami, bo wiem, że prosicie o modlitwę o zdrowie, ale to też jest rozwiązanie. To też jest rozwiązanie. Poprosić starszych, żeby przyszli z oliwą, jeśli chodzi o jakieś choroby. Odpowiedzialność, słuchajcie, chorego polega na tym właśnie, żeby przywołał starszych zboru, aby się oni nad nim modlili. I teraz co mówi Jakub w 15 wersecie, w 5 rozdziale? A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechu, będą mu odpuszczone. Ciekawe, że znowu odpuszczenie grzechów z uzdrowieniem się wiąże. Pytanie, kiedy modlitwa spotka się z wiarą? O czyją wiarę chodzi? Wiarę starszych? Wiarę chorego? Wydaje mi się, że obie rzeczy. Zobaczcie. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. I teraz co mówi? Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do was i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Także wiara, moim zdaniem, jest po dwóch stronach. Mówiłem na samym początku, że do uzdrowienia potrzebna jest wiara. Potrzebne jest naprawdę zaufanie, że Bóg może nas uzdrowić. Potrzebne jest to zrzucenie się na Niego we wszystkim. Bo mówię, wyzdrowienie to nie tylko takie mechanistyczne działanie Chrystusa, ale wyzdrowienie to jest sprawa wiary, to jest sprawa oddania się Chrystusowi, to jest sprawa zaufania Mu, to jest sprawa oddania Mu wszystkiego w naszym życiu, łącznie z chorobą, łącznie z naszym szczęściem i przyszłością. Także to jest sprawa całego człowieka, całego nas, ducha i ciała. Chodzi przede wszystkim o tą wiarę, akceptację wszystkiego, co Chrystus nam daje w zdrowiu i chorobie. Boże, dziękujemy Tobie za to, że jesteś Panem, który leczy nasze grzechy, który leczy nasze rany spowodowane przez grzech, przez bunt. Panie, wiemy też, że jesteś Panem całego świata, że masz moc, aby nas uzdrawiać, aby sprawiać nasze zdrowie, ale przede wszystkim, Panie, też wiemy i wyznajemy, że Tobie chodzi o nas całych, o to, żeby nasze serca zawsze lgnęły do Ciebie. Dlatego prosimy Cię, wzmocnij naszą wiarę, wzmocnij naszą ufność. Spraw, Panie, by wszystkie rzeczy w naszym życiu były podporządkowane Tobie. I Panie, wierzymy, że wtedy będzie z nami dobrze, kiedy znajdziemy się w Tobie, kiedy nasze serca, nasze niespokojne serca spoczną w Tobie, Ojcze, Synu, Duchu Święty. Amen.